gorąca czołówka.
Prawie kwadrans po godzinie 19. Łukasz Kazmierczak, witam Państwa. Ciepło, przyjemnie za oknem, by nie powiedzieć bardzo tak leniwie, ale mamy tematy, które są gorące, czołówkowe. Dużo się dzieje, jak zawsze w naszym życiu publicznym. O tych wzbudzających największe emocje informacjach będziemy dziś mówili w gronie poznańskich dziennikarzy. W naszym studiu komentować dla Państwa będą Krzysztof Kazmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Najwięcej w ostatnich dniach, rzecz jasna, mówi się o relacjach polsko-izraelskich i eskalacji tych stosunków. Tak mocne słowa we wzajemnych relacjach już dawno nie padły, jeżeli w ogóle kiedykolwiek z ust tak prominentnych polityków jak obecnie. Zanim jednak o tym, pozostańmy przez chwilę na poznańskim podwórku, bo oto prezydent Jacek Gaśkowiak wrócił z urlopu i zabrał się dosyć dziarsko do porządków w pierwszych godzinach roszady personalne. Zmienił się rzecznik prasowy prezydenta, ale poleciała także głowa szefa poznańskich inwestycji miejskich. To jest bardzo ważna struktura. Przypomnę, odpowiada między innymi za budowę tramwaju na Naramowice. Tymczasem mówi się, że to nie koniec zmian. Skąd takie nagłe zmiany i teraz? Seweryn Lipoński, ty mocno siedzisz w poznańskich sprawach. Masz jakąś teorię na ten temat?
Teorii pewnie może być wiele, ale opierajmy się może na faktach. Fakty są takie, że szef poznańskich inwestycji miejskich, dotychczasowy szef, Jaromir Weigel, tę wiadomość o tym, że już nie będzie szefem spółki, skomentował, że jest bardzo zaskoczony. Jeżeli takie słowa padają na dzień dobry, no to znaczy, że to nie jest żadne pokojowe rozstanie, tylko coś tam się musiało wydarzyć niedobrego pomiędzy nim a albo samym prezydentem, albo kimś z bliskiego otoczenia prezydenta.
Czytaj, Marcinem Gołkiem, nowym członkiem zarządu PIM-u?
Tego nie powiedziałem, natomiast fakty też są takie, że w tym momencie w zarządzie PIM-u zostaje właściwie tylko jedna osoba, która przez ostatnich parę lat tymi miejskimi inwestycjami, dużymi miejskimi inwestycjami się zajmowała. Obracała milionami złotych, można powiedzieć, z miejskiej kasy na potężne budowy typu tramwaj na Naramowice, który co prawda jeszcze cały czas w przygotowaniu, ale już na przykład przebudowa Świętego Marcina, czy wcześniej budowa Estakady Katowickiej na nowo, to grube pieniądze.
I to wszystko robi PIM.
Wymaga wiedzy, wymaga doświadczenia. Tymczasem w tej chwili będziemy mieli taką sytuację, że trzyosobowy zarząd, z czego tylko wiceprezes cały czas, Krzysztof Sas, przez ostatnich parę lat pracował. Wiceprezes Marcin Gołek, który jak wiemy był poprzednio asystentem i doradcą prezydenta Jaśkowiaka i jako jego główna zaleta jest wymieniana to, że ma doświadczenie właśnie w komunikacji, w biznesie.
I pewnie gorącą bezpośrednią linię do Jacka Jaśkowiaka.
Doświadczenia nie ma żadnego tak naprawdę.
No właśnie.
No i teraz trafia tam pani z Biura Nadzoru Właścicielskiego, która rzeczywiście długo pracowała w tym biurze, to trzeba przyznać. Przez ostatnich prawie 7 lat była zastępcą dyrektora, a to jest biuro, które nadzoruje miejskie spółki, czyli nie można powiedzieć, że kompletnie się na tych sprawach nie zna, ale nie była też na pierwszej linii frontu, więc trudno powiedzieć, jak się sprawdzi w roli prezesa tak dużej spółki.
Panowie, czy Jacek Jaśkowiak czyści sobie miejskie spółki pod kątem obsadzania ich według bardzo bliskich personalnie ludzi? Bo Hanna Surma trafiła do Remondisu, prawdopodobnie, znaczy z graniczącą pewnością możemy powiedzieć, że jest to wstęp do wejścia do zarządu Remondisu na miejsce Bartosza Zawiei, byłego szefa poznańskich struktur Platformy, który rozstał się z Jackiem Jaśkowiakiem w po dużym konflikcie. Hanna Surma, rzeczniczka prezydenta, kolejna spółka ważna, w której miasto ma swoje udziały. I tam prawdopodobnie też będzie jej człowiek. Jest Marcin Gołek w PIM-ie. Ta teoria jest uprawdopodobniona.
Znaczy, zwróćmy uwagę, znaczy ja sięgam do kampanii podczas wyborów samorządowych. Wtedy pan prezydent Jacek Jaśkowiak właściwie nie mówił o żadnym swoim nowym programie, o niczym nowym po jego kolejnym wyborze. Mówił natomiast o tym, że dokona zmian personalnych. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Było to w telewizji WTK właśnie i mowa była właśnie o tym, że dokona zmian personalnych.
Jacek Jaśkowiak realizuje realizują.
Tak, i właśnie, znaczy po pierwsze realizuje, a po drugie widać, to były już rzeczy, te zmiany, które teraz obserwujemy, były to rzeczy zaplanowane wcześniej i myślę, że one wynikały z jakiejś refleksji nad tymi, nad tą poprzednią kadencją. Tak mi się wydaje. Z jednej strony z refleksji nad tym, co było i właściwie co nie wyszło i wiele rzeczy nie wyszło, nie poszło tak, a z drugiej strony nad właśnie tutaj zmianami, że tak powiem, koalicyjnymi, pewnymi politycznymi zmianami, które jednak nastąpiły. Także ja po prostu obserwuję, że tak jak od dawna mówię, pan prezydent Jaśkowiak jest konsekwentny w różnych działaniach mających właśnie promować jego osoby, mających dać mu sukces wyborczy, tak i teraz po prostu realizuje swoje zamierzenia. On mówi właśnie o tym, dokona zmian personalnych i właśnie je robi. Jaki będzie tego skutek? Zobaczymy. Ja myślę, że one zmierzają w celu osiągnięcia jakichś efektów tego, żeby nie mówiono, że właśnie poprzednia kadencja, że była rokiem niespełniania obietnic. Może teraz się okaże, że będziemy zaskoczeni. Oby tak było jako Poznaniak.
Tym bardziej, że prezydent Jacek Jaśkowiak mówi, że to jest jego ostatnia kadencja, właśnie. Czyli teoretycznie może już mu nie zależeć na tym, jak będzie wyglądała.
Jako Poznaniak bardzo chciałbym być zaskoczony pozytywnie, żeby coś się zmieniło, żeby to były zmiany no właśnie konkretne, które dają mieszkańcom tego miasta korzyści.
Ten trend jest zresztą bardzo dobrze znany w całym kraju, bo to nie tylko jest przypadłość taka polityki samorządowej. Idzie to od samej góry. Znamy takie dawne powiedzonko Staszek. O Staszku znamy? Znamy? Znamy.
Staszek chciał się sprawdzić
chciał
w biznesie.
Się sprawdzić w biznesie. Dlaczego miałem mu nie dać szansy?
Ten Staszek to już przysłowiowy.
Tak. I jest w polityce, zarówno tej centralnej, jak i samorządowej, cała grupa Staszków. Cała grupa Staszków, która bardzo chętnie sprawdzi się w biznesie. I niestety ta działalność biznesowa, ona jest traktowana często po prostu jako nagroda. Dlatego, że...
To może to jest nagroda?
Wynagrodzenia w zarządach firm są po prostu wyższe niż wynagrodzenia urzędników państwowych. Także te zarządy...
W poznańskim magistracie pensje są wyjątkowo niskie, a wejście do zarządu spółki miejskiej, czy związanej w jakiś sposób kapitałowo z miastem, to jest ogromny skok finansowy.
Także Staszkowie w całym kraju napierają na swoich szefów, ażeby ci umożliwili im to sprawdzenie się w biznesie. No wiadomo, no dobrym organizatorem, to zawsze słychać te same słowa. No sprawdził się, mam do niego zaufanie, tym podobne.
Jasne. Ale
dostaje tą nagrodę.
To był człowiek, który gwarantował pewną kontynuację. To był współpracownik zmarłego Pawła Śledziejowskiego, sprawdzonego szefa PIM-u, który dosyć silną ręką przeprowadził PIM przez wcześniejsze zawieruchy, doprowadził do zamknięcia części inwestycji.
To on ściągnął Jaromira Wajda do spółki.
Prawda? Czyli tak jakby też no, tą pałeczkę w jakiś symboliczny sposób przekazał.
Tylko nie oszukujmy się, panowie.
Nie ma w tej spółce.
Jeśli chodzi o kryteria merytoryczne, to w spółkach, czy to państwowych, czy też samorządowych, te kryteria są bardzo daleko. One nie mają większego znaczenia. Po prostu wiadomo, że no przede wszystkim trzeba mieć swoich ludzi, a to, czy oni mają jakieś kwalifikacje, czy nie, to jest rzecz drugorzędna, bo przecież w każdej chwili mogą je nabyć. Może się okazać, że ten człowiek, który nie miał żadnego doświadczenia, nagle się okazuje gigantem biznesu, geniuszem zupełnym i to będzie dla wszystkich miła niespodzianka.
Pan prezydent... Bardzo często tak bywa, że ludzie, których się nikt nie spodziewał czasami, że mają jakieś predyspozycje, okazuje
się,
że je mają i są.
Natomiast
mistycznie nastawieni do życia.
Natomiast podstawą jest rzecz zupełnie inna. Nie ich umiejętności, tylko jednak to zaufanie, tak to nazwijmy. Pan prezydent zresztą mówił już, zresztą w kampanii wyborczej mówił, że jeśli chodzi o zaufanie, to największe ma akurat do pani Hanny Surmy i do pana Gołka.
I to też Expressis Verbis zaprezentował w książce swojej.
I mamy pełne zaufanie, więc wiadomo, że jeżeli mamy pełne zaufanie, no to też jakoś się objawia.
A gdyby się kierował tym wyłącznie, no to zrobiłby z tych osób swoich zastępców, prawda, a nie zrobi.
Myślę, że jest
tutaj idea niekoniecznie taka prosta, że to tylko zaufane osoby, więc coś robią. Nie, ja myślę, że za tym no, jest jakiś właśnie sens, który no, mam nadzieję, że przełoży się na coś pozytywnego dla tego miasta.
No może to jest logiczne, skoro Zawija, z którym był no skonfliktowany, właśnie. To nie był jego człowiek, no to może lepiej mieć kogoś, komu się ufa, no
tak,
bo
tak,
to
proces jest naturalny. I tak był tu w dużo lepszej sytuacji niż często są nawet przywódcy ogólnokrajowi, którzy bywały i takie sytuacje, że musieli tworzyć nowe firmy po to, żeby zaufanych ludzi stawiać do zarządów. A tutaj wystarczyło tylko zamienić
w spółkach miejskich
i już, proszę bardzo, ja myślę, że to jest proces niestety ogólnokrajowy.
I niezależny od barw politycznych, zwróćmy na to uwagę, bo robiliśmy po tym, jak gruchnęła wiadomość o tym, że Marcin Gołek trafi do poznańskich inwestycji miejskich, robiliśmy nawet u nas w telewizji WTK taki cały materiał o tym, jakie to podobne przypadki były, są i tego było naprawdę mnóstwo i to po każdej stronie sceny politycznej.
Każdy ma swoich Staszków.
Staszków, Gołków i Misiewiczów, tak?
Działacze PiSu na przykład lokalni trafiają teraz do różnych tutaj lokalnych firm, lokalnych spółek i o ile na przykład były już miejski radny Adam Pawlik, nie da się zaprzeczyć, że ma doświadczenie w transporcie, został wicedyrektorem w przewozach regionalnych, to już na przykład Artur Różański, dyrektor poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, do tej pory gazem się nie zajmował, zanim został właśnie tym dyrektorem. Ja sobie pozwoliłem przynieść tutaj książkę Michała Majewskiego, tak to się robi w polityce. Jest tam cały rozdział na temat właśnie różnego rodzaju nepotyzmu, no i to się sprowadza do takiego jednego zdania, które tutaj może zacytuję. W polityce można mieć najszczytniejsze cele, ale trzeba też nakarmić swoje wojsko. I to wojsko, jak później opisuje Michał Majewski, rozsiane w przypadku dużych partii po całym kraju tak naprawdę, no, protestuje, bierze udział w różnych akcjach, kiedy jest ekipa w opozycji, a gdy dochodzi do władzy albo umacnia swoją władzę, jak to mieliśmy w tym przypadku do czynienia w Poznaniu, no to trzeba ich gdzieś rozlokować, trzeba się odwdzięczyć, co zresztą już na sam koniec powiem, Jacek Jaśkowiak jawnie sugerował w wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego zaraz po wyborach, że dla Marcina Gołka na przykład będzie tutaj jakaś forma nagrody. No i proszę bardzo, po paru dniach się okazało, jaka to będzie nagroda. Tak
to
więc,
przynajmniej tego nie ukrywał.
Właściwie każda partia.
Była to nagroda, która będzie korzystna dla tego miasta. I tutaj to jest, znaczy można wybaczyć kierowanie się swoimi właśnie jakimiś, bo zdarzały się, że właśnie przy tej zasadzie, prawda, zmian powodowało to pozytywne skutki niejednokrotnie i oby tak było w tym naszym mieście.
O jeszcze jednej ciekawej rzeczy z tym związanej. Ktoś musi przecież też prowadzić bieżącą politykę i towarzyszyć prezydentowi. No i teraz prezydent Jacek Jaśkowiak tych dwoje najbardziej zaufanych ludzi wysłał na front biznesowy. No i kto będzie pomagał mu prowadzić bieżącą działalność polityczną? Przypomnę, rzeczniczka prasowa, asystent, osoby, którym najbardziej ufał, na których opierał też swoją strategię komunikacyjną, które prowadziły właściwie cały ten jego wizerunkowo-komunikacyjny wózek, jest sam. Został sam w tym momencie.
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. A może pan prezydent też poczuł się na tyle już mocny, na tyle zasiedziały po tych 4 latach w urzędzie, że poradzi sobie sam. Tak przynajmniej uznał Ryszard Globelny. Też miał jakichś specjalnie bliskich współpracowników właśnie w takich rolach. Właściwie można było odnieść wrażenie, że jego najbliższymi współpracownikami są jego zastępcy.
Tutaj mam wrażenie, że Jacek Jaśkowiak na trochę inne akcenty postawił. Właśnie te wizerunkowo-komunikacyjne i tu może pewien deficyt być.
To nam najbliższe tygodnie pokażą. Niewątpliwie moment, kiedy zmienia się rzecznik prasowy dla słuchaczy, dla poznaniaków, może być czymś mało istotnym, niezauważalnym, ale może być w najbliższych tygodniach ciekawy, bo wiadomo, że zawsze nowy rzecznik, w tym przypadku pani, która już pracowała w biurze prasowym, no będzie musiała się odnaleźć niejako w nowej roli. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Znaczy, no myślę, że nie będzie. Mówimy tutaj o Joannie Żabierek. Będzie jej raczej łatwo się odnaleźć, bo tam pracowała. Ja znam ją, pracowaliśmy razem w Głosie Wielkopolskim. Jest to osoba kompetentna i no z kategorii takich, które akurat pozytywnie widzę na takim stanowisku, bo są rzecznicy, którzy no właśnie zdarzają się ludźmi właśnie ze względu na jakieś znajomości, ze względu na jakieś wsparcie, różnego rodzaju tam sentymenty, a tutaj myślę, że jest to kompetentna osoba i myślę, że pozytywnie nastawiona do dziennikarzy, także myślę, że od tej strony powinna to być korzystna zmiana.
Hanna Szurma też raczej była z gatunku.
Znaczy ja jako dziennikarz miałem różne spostrzeżenia na ten temat, jeszcze jak była rzecznikiem innej instytucji wcześniej. wcześniej.
Pamiętam, że Hanna Surma też nie przychodziła z nich, była rzecznikiem przez wiele lat ławicy.
Wtedy się okazało,
że rzeczywiście przeskok jednak między ławicą a urzędem miasta jest dosyć drastyczny. To się dało w pierwszych tygodniach zauważyć, że pani rzecznik zawsze, nie w każdej sytuacji się odnajdywała, chociaż szybko zdołała tę sytuację ogarnąć.
Natomiast teraz myślę, że to nie będzie żadna zmiana na gorsze.
Kończąc tę część naszej dyskusji, kto waszym zdaniem następny do odstrzału? Bo Jacek Jaśkowiak sugeruje o tym, że będą kolejne zmiany. On to powiedział w czasie wymiany teraz stołków w PIM-ie. Cisza zapadła. Macie jakieś typy?
Nie chcemy wróżyć.
Albo nie chcecie, tego kogoś padnie i
nie chcecie nikomu pocałunku śmierci sprzedać.
No, podkładać nóg właśnie.
Jesteście dzisiaj pełni optymizmu i bardzo litościwi, prawdziwi Samarytanie. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego tematu, tego, o którym najwięcej się mówi, jak już powiedziałem. Te wszystkie głosy, które ostatnimi dniami pojawiły się wokół konferencji bliskowschodniej, które, no, nie czarujmy się, przestały mieć jakiekolwiek znaczenie wobec tego, co wydarzyło się w stosunkach polsko-izraelskich, bo to zostało wybite na czołówki serwisów informacyjnych. Może zacznijmy od dziennikarki, no bo to jakby trochę koleżanka po fachu, to co powiedziała korespondentka amerykańskiej stacji MSNBC Andrea Mitchell o tym, co, gdzie, z czym walczyli powstańcy w getcie żydowskim, mówiąc o polskim i nazistowskim reżimie, chociaż zauważyłem, że niektóre tłumaczenia mówiły polski nazistowski reżim. No tego nie dało się obronić. Była reakcja, tylko może i by to przeszło bez echa większego, ale nałożyła się na to wypowiedź Benjamina Netanyahu. Pytanie, na ile oczywiście wyrwana z kontekstu, na ile faktyczna. No i potem efekt kuli śniegowej, bo zaczęły te wypowiedzi narastać. Jak oceniacie ten stan stosunków? To wszystko, co zostało powiedziane, bo tutaj skojarzeń jest mnóstwo. Krzysztof Kaźmierczak.
No jest to... No,
ty masz w Izraelu swoje czujki.
To znaczy tak, no ta wypowiedź tej dziennikarki nie była na pewno przypadkowa, bo jest to doświadczona dziennikarka, osoba o horyzontach szerokich raczej, i tutaj nie mogło dojść w tym przypadku
do
sytuacji takiej, że ona po prostu nie wiedziała. Poza tym, no ona była w Warszawie wtedy, prawda? To była jej relacja, tutaj myślę, że była, to była relacja sprzed Muzeum Polin, prawda? Sprzed muzeum. Myślę, że ta jej wypowiedź była takim po prostu elementem różnych działań, znaczy jakby zapowiedzią albo może wstępem do czegoś, co potem się wydarzyło. Natomiast ja całość w ogóle, jeśli tutaj troszkę wykroczę poza to działanie, całość tego, te serię niefortunnych wypowiedzi uważam, że to nie były właśnie przypadkowe. To są rzeczy związane z tym, co dzieje się obecnie w Izraelu, z walką obecnego szefa tego państwa o utrzymanie się, uniknięcie, myślę, że więzienia, ponieważ na nim ciążą bardzo, bardzo poważne podejrzenia korupcyjne. I po prostu Polska, myślę, że stała się elementem do bardzo mocnej gry, która rozgrywa się tak naprawdę na podwórku izraelskim.
Tylko w co gra Netanyahu, bo o nim mówimy oczywiście.
No, on walczy o to, żeby być dalej wolnym człowiekiem.
No tak, ale on z jednej strony karesy w stronę Polski czyni, z drugiej strony pojawiają się dziwne sformułowania. To jest straszny rozkrok tak naprawdę.
Znaczy on mówi coś i za chwilę się wycofuje. Jakby ktoś to tak trafnie podsumował, że się coś się powie głośno i jest to świństwo, a później po cichu się przeprosi, to tak do większości ludzi dochodzi to
świństwo. Niesmak pozostał.
Właśnie, ale mówię, naprawdę my się tym bardzo emocjonujemy, bo to uderza tutaj w historię Polski, w naszą pozycję. Natomiast to jest gra, tak jak mówią mi osoby, które znam, które mieszkają w Izraelu, z którymi utrzymuję kontakty, to jest gra, to co się tam dzieje po prostu jest zdecydowanie istotniejsze od tego, co tutaj Izrael może, nie wiem, stracić w Polsce, bo oni tutaj za bardzo nic nie mogą stracić.
To jeszcze zdanie w takim razie, ta atmosfera przedwyborcza w Izraelu i w ogóle wygląda ta kampania wyborcza. Wiesz coś na ten temat, jak tam jest?
Znaczy ona jest właśnie bardzo, bardzo brutalna. Tam jest wielu kandydatów, teraz pojawił się bardzo silny kandydat, były szef właśnie armii izraelskiej, a tam jest taka tradycja izraelska, o czym też mało wiemy, o tym, że no, szefowie szefowie armii byli, bardzo często zostawali szefami.
Na przykład.
Właśnie,
i to są zawsze jastrzębie.
Można by wielu znaleźć i dlatego wprowadzono ograniczenie, że przez 5 lat po właśnie pełnieniu tej funkcji nie można kandydować. I właśnie teraz jest kandydat, przepraszam, nie podam jego nazwiska dokładnie, natomiast który jest bardzo silny, ma świetne wejście, miał jakby na początek i Netanyahu ma świadomość, że to jest człowiek, który może go zastąpić. Dla Netanyahu jest to po prostu walka o swój byt, ponieważ naprawdę są bardzo, bardzo poważne zarzuty wobec niego i trzyma go ten immunitet, może to złe słowo, ale szefa właśnie Izraela.
No to będzie nie pierwszy izraelski szef rządu, który musi się mierzyć z zarzutami nie tylko natury korupcyjnej.
Tak, Izrael ma bardzo historię, bardzo, bardzo, bardzo za taką zlotów, upadków, no różnych właśnie historii. I tutaj jest taka sytuacja. I dlatego ona jest tak burzliwa. To po prostu jest walka. A Polska była, jest tam bardzo takim chłopcem do bicia, bardzo często bywała. I teraz, no, sięgnięto po tą kartę. No nie będą Amerykanów atakować, przecież nie będą, jak nie będą Niemiec atakować, którzy cały czas bardzo, bardzo sprzyjają Izraelowi na zasadzie jakichś swoich
ekspercji.
No, to właśnie tak. Natomiast, no, Polskę można Polsce przyłożyć, bo dotąd właśnie no, dawaliśmy się bić. No i może teraz pierwszy raz się okaże, że nie dajemy się bić.
Według mnie sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza niż to, co tutaj sugeruje Krzysztof. O ile rzeczywiście można stwierdzić, że nie ma mowy o jakiejkolwiek ignorancji, czy to u dziennikarki, która przez kilkadziesiąt lat zajmuje się sprawami polityki międzynarodowej i kto jak kto, ale ona doskonale wie, co mówi. Czy jeśli chodzi o sekretarza stanu USA, no też trudno byłoby podejrzewać, że człowiek ma wiedzę gimnazjalisty. Także na pewno nie ma tutaj żadnej przypadkowości, nie ma tutaj żadnej ignorancji. Jest po prostu działanie z premedytacją. Przy czym wydaje mi się jednak, że jest znacznie gorzej niż to, co mówił Krzysztof. Sytuacja wygląda znacznie gorzej.
A miało być optymistycznie dzisiaj. Tak, mieliśmy optymistycznie.
Ale jak jest już tak bardzo źle, to może kiedyś będzie lepiej. Także wiesz, Krzysztofie, odbijamy. Bo zmierzamy teraz właśnie w stronę tego dna w tych relacjach. A to jest właśnie związane z tym, że kampania wyborcza to może być tylko taki wygodny pretekst, że o proszę bardzo, pojawiają się te wypowiedzi tylko dlatego, że to jest kampania wyborcza. Otóż kampania wyborcza przeminie, a te wypowiedzi pozostaną. Te ataki na Polskę będą się powtarzały. Nie wiem, czy pamiętamy wcześniejsze wypowiedzi dziennikarzy, przywódców najróżniejszych, którzy zawsze robili, jak to się u nas mówiło, te same błędy. Wykazywali się ignorancją, jak mówił jeden z naszych ministrów, błędnymi kodami pamięci. Nie wiem, czy tutaj można tego z ministra jeszcze wspominać. Otóż to jest fikcja. Nie ma czegoś takiego. W polityce na tym szczeblu nie ma czegoś takiego jak ignorancja. Tutaj jest po prostu premedytacja. I teraz pytanie jest, jaki jest tego cel? No bo wiadomo, że my jesteśmy znakomitym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Izraela i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki po przysłudze, bo my podaliśmy przyjazną dłoń Stanom Zjednoczonym, organizując tą konferencję bliskowschodnią. Na niej Amerykanom bardzo zależało. I pomimo tej przysługi, zamiast nagród, prawda, zamiast poklepywania po pleckach, wymiany uścisków, tego typu ataki. Czyli sprawa ma jakieś inne tło. Gdybyśmy wrócili do ustawy 447, to zorientowalibyśmy się, że administracja amerykańska jest zobowiązana do różnego rodzaju wspierania działań mających na celu restytucję mienia bezspadkowego w Polsce. I my możemy sobie oczywiście mówić, że to tak naprawdę jest tylko taka ustawa, która nie ma realnego przełożenia na działania Amerykanów. Natomiast sami Amerykanie traktują tego typu rzeczy bardzo poważnie.
Tak, ale z drugiej strony wczoraj politycy tu w tym samym studiu mówili o tym, że w 1960 roku Polska podpisała stosowne porozumienie,
tak,
w którym
oczywiście
te sprawy zostały uznane przez stronę amerykańską za załatwione.
I pytanie, i co z tego? I co z tego, prawda?
Znaczy, to z tego, że żadnych odszkodowań nikt nie będzie od nas żądał. Jest to po prostu, to jest tutaj ten element z tej gry. Jest po prostu, to jest coś, tak powiem, to jest taki podobny populizm, tak jak populizm stosowany jest obecnie w Izraelu. Po prostu, no,
czyli rozumiem, że nie ma tych głosów domagających się zwrotu majątku.
Głosy,
czyli to już jest konkret, dobrze?
Ale są to głosy bez żadnego znaczenia, bo jeśli ktoś coś sobie mówi...
Czyli sekretarz stanu USA, jeżeli się wypowiada, to jego wypowiedź nie ma żadnego sensu.
Pracownicy Trumpa niejednokrotnie w różnych sferach dotyczących różnych państw, różnych wydarzeń wykazywali się dużą ignorancją, prawda?
I jest to nie ma dowód... czegoś takiego jak ignorancja na tym poziomie w polityce międzynarodowej.
Jest ignorancja. Gdyby było żądanie, że proszę, macie, Polska ma zapłacić, wtedy jest konkret. A to jest ignorancja. To jest po prostu zagrywanie Polską i lekceważenie Polski. Nie ma żadnych presji. Presja międzynarodowa jest wtedy, gdy stawia się żądania jakiemuś państwu. Nikt takiego żądania nam nie postawił i nam nie postawi. Jest to element gry w Izraelu cały czas, w którym uczestniczą też politycy amerykańscy, którzy są bardzo związani. Zobaczmy sobie, ilu w otoczeniu prezydenta Trumpa jest ludzi o korzeniach żydowskich, którzy mają bardzo, bardzo silną pozycję.
Ale to
obecnie.
Akurat w każdej kolejnej ekipie amerykańskiej.
Ale teraz jest wyjątkowo. Proszę spojrzeć sobie, jest taka była analiza teraz właśnie na bazie tych konfliktów. Ona jest znacznie silniejsza i nikt nie postawił Polsce żądań i nie postawi zarówno w Izraelu, nawet ci, którzy tam właśnie szermują takimi hasłami, jak właśnie, że antysemityzm wysysamy właśnie z mlekiem matek, nie domagają się, żebyśmy płacili jakieś odszkodowania. To jest po prostu tutaj, myślę, że bardzo trafia to na podatny grunt wśród ludzi, którzy właśnie mają resentymenty, którzy mają negatywne podejście wobec Izraela i Żydów i właśnie uderzają w ten ton. Ja to dokładnie tak odbieram. Nie ma żadnych żądań, Polska nie ma nic płacić, natomiast jest rozgrywka, w której my możemy polec albo możemy coś wygrać. I ja uważam w tej historii, teraz powiem coś pozytywnego na koniec, uważam, że właśnie teraz pierwszy raz jest jakaś szansa na to, żeby coś pozytywnego nastąpiło.
Jeśli
Polska się mocno postawi, jeśli po prostu nie...
To no za chwileczkę okay, jeszcze
to przerywam, to mamy szansę wreszcie coś wygrać.
Mam
i te stosunki unormować.
Mówiąc najkrócej, presja może być oficjalna lub nieoficjalna. Jeżeli na konferencjach prasowych my nie usłyszymy żądań na przykład wobec naszego kraju jakichkolwiek, to znaczy, że one nie istnieją. Nie. Świat jest nieco bogatszy. To nie tylko konferencje prasowe, nie tylko oficjalne głosy.
Seweryn Lipoński, wreszcie możesz dojść do głosu.
Ja będę tutaj udawał specjalistę od stosunków dyplomatycznych, zagranicznych. Pewnie mam w tym temacie wiedzę o wiele mniejszą niż tutaj bardziej doświadczeni koledzy. Ale trudno nie odnieść wrażenia, że rzeczywiście dochodzi tutaj do pewnego pogrywania historycznymi zaszłościami w kontekście między innymi tej kampanii wyborczej, która toczy się w Izraelu. Na jedną rzecz tylko chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, która chyba właściwie nie padła. To nie jest tak, że nagle nastąpiło w ostatnich dwóch, powiedzmy, tygodniach to zaognienie stosunków. Pierwsze takie zaognienie mieliśmy przecież rok temu, kiedy to z kolei wypłynęła z polskiej strony sprawa bardzo kontrowersyjnych przepisów, które miały umożliwiać karanie za sugestie, że Polacy jakikolwiek swój udział mieli w zagładzie Żydów. I wtedy ta sprawa, myślę, że budziła równie duże emocje jak teraz. Również padały bardzo ostre słowa. No a kiedy premier Mateusz Morawiecki próbował wtedy gasić pożar i jakoś te nastroje załagodzić, to jeszcze dodał oliwy do ognia.
Nie było to wtedy.
Mało tego, jeszcze już kończąc zupełnie, przypomnijmy, że wtedy też padały takie sugestie, że to mogła być jakaś wewnętrzna rozgrywka z kolei w Polsce, wewnątrzpartyjna wręcz, że to specjalnie
przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, tak,
że podłożono tą zmianę.
Jeśli dobrze pamiętam.
Żeby, brzydko mówiąc, podłożyć świnie premierowi Morawieckiemu, z którym relacje ma napięte.
To ja jeszcze zapytam w takim razie, różne słowa padały, ale czy aż tak mocne określenia, jak właśnie te owo Polacy wysłali antysemityzm z mlekiem matki, które mówi szef izraelski dyplomacji, czyli człowiek, który teoretycznie powinien być gołębiem pokoju, dlatego, że to jest ta forpoczta państwa, która powinna nawiązywać kontakty, a nie palić mosty. Czegoś takiego nie było chyba w naszych stosunkach od czasów Icaka Szamira, na którego powołuje się Izrael.
Ponieważ to jest cytat właśnie...
Ale od tego czasu dużo się wydarzyło w naszych stosunkach.
Tak, to jest cytat z przeszłości. Natomiast kto to powiedział? To nie powiedział jakiś tam publicysta, jakiś ktoś powiedział, to minister, prawda, spraw zagranicznych. I to no, nowy minister. Także to dokładnie wpasowuje się w to, że jest to no, gra, to jest ekipa rządząca, która po prostu chce się uratować i Polska tutaj
przyjdzie kolejna i się okaże, że temat jednak zostanie.
No zobaczymy.
Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że jakakolwiek ekipa w Polsce, czy jakakolwiek ekipa w Stanach spowoduje, że ten temat nagle, jak za pstryknięciem paluszków, zniknie. Po prostu nacisk ze strony stowarzyszeń nowojorskich jest tak silny, że ten temat po prostu jak bumerang będzie wracał.
No, nacisk ze strony Światowy Kongres Żydów właśnie z siedzibą w Nowym Jorku dosyć stanowczo
stanął po stronie Polski.
Tak, odciął się od
tego. Ale nie w sprawie ustawy 447.
No bo w tej sprawie ustawy 447 nie ma żadnego oficjalnego działania. To jest po prostu tylko...
Jest rzecz, zobowiązanie administracji amerykańskiej. Jest to rzecz, administracja amerykańska została zobowiązana do podejmowania najróżniejszych działań w całym świecie.
Wobec Polski nie ma żadnych działań. Tak jak mówię, nie ma ani w sferze faktu, ani w sferze jakiejś sugestii, że mamy coś płacić i to jest po prostu tylko domniemanie. Natomiast pewne te resentymenty będą ciągle, one będą po dwóch stronach, ponieważ to nie jest tak tylko, że w Izraelu są jacyś Żydzi, którzy niechętnie myślą o Polsce. W Polsce prawda jest też taka, jest wielu Polaków, którzy ma uprzedzenia wobec Żydów, prawda, i którzy, tak powiem, ta sytuacja tak samo rozogniła emocje i doprowadziła do tego, że padają naprawdę bardzo mocne oskarżenia, które padały już wcześniej. Znajdziemy, teraz niedawno, powiem wam, kilka dni temu pewien dziennikarz, który, no, znany dziennikarz, nie będę tutaj podawał jego nazwiska, ale znany, telewizyjny, obecnie mniej czynny, który jest, ma antyrządowe podejście, prawda, anty przeciwko partii PiS, opublikował informacje z pewnego portalu, którym podał właśnie prawdziwe życiorysy braci Kaczyńskich, rodziny Kaczyńskich, właśnie powołując się na to, że oni właśnie byli, są spokrewnieni ze zbrodniarzami stalinowskimi i mają korzenie żydowskie. Powołał się, użył portalu, który specjalizuje się w kwestionowaniu Holokaustu, właśnie nazywaniu Żydów od najgorszych i tak dalej. I użył takiej argumentacji. No więc właśnie. I to było w ubiegłym tygodniu, przed tym kryzysem. Tam naprawdę tych treści po polsku pisanych, tworzonych przez Polaków, akurat Polaków za granicą będących, jest naprawdę multum, równie ostrych naprawdę jak to, co pojawiło się teraz w tej przestrzeni politycznej. Niestety.
Natomiast wydaje mi się, że jednak trzeba tutaj rozdzielić tę sferę na sferę poważną i niepoważną. Są najróżniejsze opowieści, czy to dziennikarzy, czy tam blogerów. I to jest rzecz mniej istotna. Natomiast według mnie rzeczą najistotniejszą są te działania podejmowane przez administrację najróżniejszych państw. Polską administrację, amerykańską administrację, czy administrację Izraela. I to są działania, to jest rzeczywisty świat.
Polacy domagają się roszczeń od reparacji wojennych
tak,
ze strony...
Do czasu, aż to nie jest postawione, nie ma tematu. Ale później okazuje się, że jednak temat się pojawia, jednak temat jest. I w tym momencie te kwestie niestety są traktowane jako nierozstrzygnięte. My możemy sobie powiedzieć tak. Rzeczywiście w 1960 roku Amerykanie podpisali. Ale co z tego, jeżeli oni sami teraz kwestionują to, prawda?
Znaczy, prezydent Trump nie zakwestionował tego i nie zażądał, żebyśmy płacili komukolwiek cokolwiek. Jest to naprawdę na zasadzie retorsji. Ktoś powiedział ze strony Izraela coś bardzo przykrego pod naszym adresem, więc my bardzo eksponujemy, że ktoś wyciąga jakąś historię, wyciąga w sposób zupełnie
nie reprezentatywny. Ustawa 447.
Tak, jest ustawa, która nas nie obejmuje i nikt nie będzie od nas wymagał, ani nie jest w stanie od nas czegokolwiek zażądać.
Wracając już do tych słów, które padły w ostatnich dniach, to dodajmy tylko, że przewodniczący Światowego Kongresu Żydów powiedział dokładnie tak, że krążą niestety krzywdzące stereotypy i że taki język nie powinien mieć miejsca w debacie publicznej. Myślę, że to tylko potwierdza to, że rzeczywiście padły słowa, które z dyplomacją tak naprawdę nie mają nic wspólnego.
A jeśli już,
to raczej z dyplomacją pomiędzy dwoma państwami, które są w jakimś konflikcie, a nie w jakimś sojuszu. I tutaj się akurat zgodzę, że bez względu na to, jak się skończą wybory w Izraelu, w Polsce za pół roku, bo przecież też się może zmienić władza.
I to też może być temat z kampanii wyborczej.
Faktycznie zostaną i tak szybko pewnie nie zostaną zapomniane. Niestety.
Zwróciłbym uwagę na wypowiedź ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, która właśnie też w tym duchu się wypowiedziała. Także tutaj
dochodzimy do tego, że jest jakaś nadzieja.
Tak, i że Stany Zjednoczone, bynajmniej ona reprezentuje Stany Zjednoczone, nie są są wcale w tej sprawie po stronie Izraela, stanęły po naszej stronie. Że dogadajcie, zwrócili, to jest bardzo delikatnie powiedziane w języku
dyplomacji. A może mieli kaca po tym, zafundowali tę konferencję i teraz nas postawili w takiej sytuacji.
Konferencję my sobie zafundowaliśmy, no taka jest prawda. No,
ale kaca zafundowała.
My się zgodziliśmy na tą konferencję, natomiast teraz dzieją się rzeczy w Izraelu, które no dalej dają nam. Konferencja wyszehradzka się miała nie odbyć i się niby nie odbyła. Miały się odbyć spotkania indywidualne, a jeśli nie wiem, czy wiecie, czy śledziliście, odbyło się spotkanie indywidualne, ale razem. Przedstawiciele
Wyszehradzkiej,
którzy niby solidarnie stanęli za Polską, prawda, teraz się spotkali właśnie z Netanyahu, prawda, i
tylko zaryzykuję twierdzenie, że trójkąt, grupa wyszehradzka bez Polski jest cokolwiek
jest, natomiast
organem.
Natomiast dała to podstawy do temu, żeby w Izraelu, bo w Izraelu jest to odbierane, że proszę, no Polska została poza nawias.
To jest też ciekawa
sytuacja. Także ta gra trwa.
Dlaczego w ogóle, bo też to pytanie pojawia się w przestrzeni publicznej, spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, przypomnę, Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, ma się odbyć w jakżeż bliskim w Europie Środkowej, Wschodniej, no nie pod względem geograficznym, ale kulturowym, Izraelu.
No, Eurowizja odbędzie się też w Izraelu. Izraelu, tak. Prawda? No jest
piłkarze Izraela grają w eliminacjach.
Także tutaj nie dziwmy się, jest to jakby kontynuacja związki Izraela z kulturą europejską.
Nie, ale teraz tak mówiąc zupełnie poważnie, Izrael bardzo mocno chciał postawić na te stosunki z Europą Środkowo-Wschodnią jako przeciwwagę do nie najlepszych stosunków, na przykład z Francją, gdzie taki antyizraelski głos jest mocny, głośny, szczególnie dotyczy relacji.
Tak, to jest paradoks właśnie tej sytuacji. To jest właśnie paradoks tej sytuacji, że Europa Zachodnia jest, można powiedzieć, mocno antysemicka. Prawda? Czy to Francja, czy nawet Niemcy, Holandia, tamte głosy przeciwko Izraelowi są bardzo ostro wyrażane. Bardzo
nie
ostro.
Dotyczą one
sympatia wobec Palestyńczyków
nie ma.
I jednocześnie wrogość wobec Izraela, otwarte.
Nie można wrogości wobec Izraela utożsamiać z sympatią wobec Palestyny. Oni występują przeciwko działaniom Izraela w sprawie Palestyny, ale a nie przeciwko Izraelowi jako takiemu.
Ale przypomnijmy, że Palestyńczycy walczą właśnie z Izraelem. Więc jeżeli oni wspierają Palestynę, to niejako tak mi się wydaje. Wspierają też Palestynę w walce
wspierają
z Izraelem.
Proces pokojowy i nie z tego powodu, to że są przeciwko Izraelowi, bo na przykład Niemcy są też za tym, żeby uregulować sprawy Palestyny, natomiast nie są przeciwko Izraelowi.
To ja jeszcze jedną ważną kwestię. Zacznę od tego, co mówił Krzysztof. Czy w tej sytuacji te głosy, które usłyszeliście ze strony innych państw, ambasad, ruchów, Światowy Kongres Żydów, etc., etc., są faktycznie jakimś momentem, że następuje zmiana, że Polska zaczyna odzyskiwać ten głos w tej batalii historycznej, bo historyczno-politycznej, bo to trudno chyba w tym momencie od siebie oddzielać. Twoja teza jest taka, że coś się zmienia.
Tak, dla mnie jest to szansa na to, że przy następnych okazjach, że Polska nie będzie właśnie traktowana jako chłopiec, którego można uderzyć przy okazji właśnie jakichś
tam. A przy tej okazji można swoją prawdę historyczną sprzedać? To się przebija?
Przy tej okazji mocno, myślę, że tutaj działanie typu wysłanie tamtej dziennikarce amerykańskiej książek w języku polskim na temat tego, co działo się w Polsce, no to jest żadnym
ale żadnym, na przykład pokazanie tego, co robiła Grupa Berneńska czy na przykład działania rotmistrza Pileckiego, które amerykańskim dyplomatom
myślę, że polityka historyczna tu za bardzo nic nie da, w tym względzie akurat, na tym szczeblu, jeśli chodzi o właśnie te kontakty międzypaństwowe na szczeblu władz. Natomiast pokaże to, myślę, władzom Izraela, że nie można tak wobec Polski postępować. Ja myślę, że spotkamy się w najbliższym czasie z przeprosinami ze strony Izraela, tylko jest ciekawe, na jakim to
tylko
nastąpi.
Tylko czy usta to w takim razie sformułują.
Właśnie szczeblu. To jest, to jest właśnie istotne, na jakim to nastąpi szczeblu. Jeśli tego się doczekamy, myślę, że to będzie jakiś dopiero element przełomu, którego wcale nie było w związku z ustawą, nowelizacją ustawy IPN, co się skończyło.
No jakiś przełom jednak był, skoro podpisano deklarację.
No, podpisano deklarację,
premier Netanyahu.
O której właśnie powiedziano, że nasze relacje nigdy nie były tak dobre, no i teraz obserwowaliśmy.
I widzimy, jakie są dobre. Tak. Macie panowie nadzieję? Jesteście przy nadziei?
Gdyby prawda miała jakiekolwiek znaczenie dla polityków, to świat byłby piękny i pewnie mielibyśmy raj na ziemi.
To nie mielibyśmy czego komentować.
Tak, natomiast rzeczywistość jest taka, że prawda chyba nie ma tutaj żadnego znaczenia dla żadnej ze stron. Każda ze stron ma swoje interesy. I uczenie historii kogokolwiek, czy to sekretarza stanu, czy dziennikarek amerykańskich, po prostu nie ma sensu. Jest to gra interesów i decydujące dla najbliższej przyszłości w tej sprawie będzie to, w jaki sposób administracja amerykańska podejdzie do tego tematu. Jeżeli uzna, że należy literalnie podejść do ustawy 447 i wspierać jej wykonanie, to wtedy rzeczywiście te ataki, bez względu na to, czy sensowne, czy bezsensowne, będą po prostu wracały jak bumerang.
Znaczy żadnych ataków nie ma, natomiast ja powiem o jednej rzeczy, która się nieszczęśliwie nałożyła, mianowicie mamy teraz sprawę Szwecji i ekstradycji
Stefana Michnika.
Polska bardzo ostro w tej sprawie wystąpiła, wezwała ambasadora Szwecji i tutaj właśnie się martwię.
To się mieli w drzwiach z ambasadorem Izraela, bo martwię się tylko teraz,
że ja spodziewam się, że w Izraelu zostanie to podjęte, że proszę, że jest to działanie właśnie agresywne wobec osób pochodzenia żydowskiego, Polski, prawda, że chcą przed sądem kogoś postawić.
Nawet działanie, które jest rodzajem
i teraz właśnie,
retorsji.
No więc, bo to się zbiegło czasowo. To jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Bardzo uważam sensowne działanie naszych władz, że konkretnie postępują, że nie odpuszczają, bo poprzednio odpuszczono.
Tylko szkoda, że w takim czasie
to wszystko właśnie zbiegło się to dosyć nieszczęśliwie. Ja jestem optymistą. Uważam, że może się coś zmienić na lepsze, co nie znaczy, że te resentymenty w obu stronach znikną. No nie znikną one.
Jeżeli mamy oceniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej, no to nie możemy jej oceniać tylko przez ostatnie wydarzenia w związku z Izraelem, z kwestią żydowską. Pamiętajmy, że to jest tylko jakiś wycinek polityki zagranicznej i mimo wszystko Polska ma napięte relacje cały czas, na przykład z Francją, z Unią Europejską, w ogóle dosyć poważny konflikt i ta kwestia, nawet jeśli tutaj sporo głosów ujęło się za Polską, no to o tych konfliktach z zachodnią Europą nie możemy
zapomnieć. Ani słyszałem głosu z Brukseli, który by się za Polską ujął na przykład.
Polityka, panie.
Proszę Państwa, tematów miałem przygotowanych jeszcze dzisiaj sporo, ale już czas sprawił, że nie chcę nawet otwierać kolejnej puszki Pandory. Wczoraj wieczorem też była ładna pogoda, ale razem z politykami zniechęcaliśmy ludzi do wychodzenia wieczorem ze względu na wysoki poziom smogu. Dziś powietrze jest znacznie lepsze, także dzisiaj zachęcam do skorzystania z przyzwoitej pogody, przede wszystkim z w miarę czystego powietrza. Wieczór jeszcze jest młody, można pospacerować. Dziś ja ze swojej strony dziękuję już Państwu za uwagę. A komentowaliśmy dzisiaj w następującym gronie Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej. Dziękuję za Twój głos, Krzysztofie.
Dziękuję Państwu bardzo.
Seweryn Poński, Telewizja WTK.
Dziękuję.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik, który się...
Cześć Boże.
Który się z Państwem żegna w swoim tradycyjnym stylu. A ja też tradycyjnie mówię Państwu spokojnego wieczoru.